Witajcie. No, już kończymy Księgę Apokalipsy. Dzisiaj praktycznie przedostatni fragment, i to tak podzieliłem go na pół, bo można by było przeczytać w całości ten opis tego nowego świata, jaki Bóg na koniec tych dziejów, które do tej poryśmy przeczytali, przygotował dla ludzkości. Przypominam, że z 22 rozdziału od 6 wersetu to już przerobiliśmy, czyli początek, prolog i epilog na samym początku. Także naprawdę już jesteśmy na finiszu. No ale mamy takie dzisiaj, mam nadzieję, zachęcające dla każdego z was ten opis tego, co Bóg przygotował. Pamiętacie, że w Piśmie Świętym mamy taką zapowiedź, że ani oko nie widziało, ani ucho nie słyszało, co Bóg przygotował dla swoich umiłowanych, czyli dla tych, którzy zawołali do Jezusa Chrystusa: Jezus, zbaw mnie. Oko nie widziało, ucho nie słyszało, czyli w sensie nikt z nas tam nie był, ale Bóg wziął jednego z nas, apostoła Jana, i w widzeniu mu to pokazał. Mówiłem, że tu będą przedstawione rzeczywistości, które nie są znane w świecie ludzkim. Stąd i opis będzie zawierał trudności. Na przykład coś wygląda, jakby było ze złota, ale jest przezroczyste. Nie? No to nie wiadomo, tu ten, który opisuje, który widzi, no próbuje nam przedstawić, jak to będzie wyglądało. Tu też będzie cała lista kamieni szlachetnych, czy tam półszlachetnych, no to tam geologowie niech się wypowiedzą. Praktycznie można się spierać, jaki to kolor i tak dalej, o co dokładnie chodzi. No ale tym nie będziemy się dzisiaj zajmowali. Zanim przystąpię do lektury i omówienia krótkiego tego fragmentu, najpierw kilka słów od was, a potem będziemy się modlić.
Mamy list od Kasi. Pisze do was zainspirowana wczorajszym nauczaniem. Ponad pół roku temu znalazłam prawdziwego Boga dzięki waszej pracy. Dziękuję wam za to. Gdyby nie wasza praca i nauczanie pastora Pawła, w dalszym ciągu odmawiałabym różaniec i pogrążałabym się. Dzięki waszej pracy mam na wyciągnięcie ręki odpowiedź na każde nurtujące mnie pytanie. Dzieje się tak, gdyż wykonaliście ogrom pracy i nauczań. Dziękuję Bogu, że sprawił to, że na was trafiłam. Rok temu, jako jeszcze katoliczka, poprosiłam Boga, żeby pokazał mi prawdziwą drogę i mnie, jak widać, wysłuchał. Codziennie trzymam kciuki, żeby wasza praca trafiała do jak największej ilości ludzi.
Bardzo, bardzo dziękuję za tę zachętę. Rzeczywiście teraz podczas pandemii mamy zjazdy w, jak to się mówi, no, w internecie, nie? Tam w wirtualu, czy jak? Nie w rzeczywistości. Stąd nie widzimy tych z was, którzy się nawracają na żywo, tylko gdzieś ewentualnie ikonki, zdjęcia czy twarze na mediach społecznościowych. Stąd taki list, że rzeczywiście to, co robimy, ciągle ma sens. Ciągle są jeszcze ludzie, którzy czekają. Gdzieś tam się modlą, prosząc Boga, żeby pokazał im prawdę, żeby pokazał im zbawienie. I trafiają na nas. Także bardzo, bardzo się cieszę. No, zobaczcie, Bóg naprawdę słucha. Naprawdę słucha. Ile? Rok temu, tak? Czy pół roku temu była modlitwa, nie, chodzi mi o tę modlitwę pierwszą. Rok temu modlitwa. Po paru miesiącach już nasza siostra w Chrystusie trafiła na telewizję Idź Pod Prąd i już jesteś zbawiona. Chwała Bogu, cieszymy się bardzo. Czekamy na takie listy także od ciebie, jeśli też już zawołałeś do Jezusa Chrystusa. Kto nam się pomodli? Boguś, proszę.
Kochany Panie, dziękujemy Ci za ten czas, jaki nam dajesz. Dziękujemy Ci, kochany Panie, że zebrałeś nas w jeden Kościół, że tak poprowadziłeś każdego z nas osobno, indywidualnie, że trafiliśmy tutaj razem i jesteśmy Twoim Kościołem i możemy każdego dnia wspólnie pracować na Twoją chwałę. Prosimy Cię, Panie, o to, abyś utwierdzał w słuszności przekonania tych, którzy zwrócili się do Ciebie, ci, którzy jeszcze się wahają. Pomóż im, Panie, podjąć tą najważniejszą decyzję w życiu. Prosimy Cię też dzisiaj o dobry wieczór, żeby fragment, który będziemy czytać, abyśmy jak najlepiej go zrozumieli, tak jak Ty tego oczekujesz od nas, i abyśmy potrafili to stosować w swoim życiu. Prosimy Cię o otwarte umysły i dobrą kondycję dla Pawła. Prosimy Cię o to wszystko w imieniu Twojego Syna, naszego Zbawcy Jezusa Chrystusa. Amen.
Amen. Amen. Tydzień temu czytaliśmy początek tego opisu, 21 rozdział od 1 do 8. Tam najbardziej taki chyba poruszający werset to werset 4, kiedy po tych wspaniałościach, nowe niebo, nowa ziemia, miasto święte, nowe Jeruzalem wstępujące od Boga, przygotowane jak przyozdobiona oblubienica dla swego męża i obietnica do nas, dla tych, którzy żyją jeszcze tu na ziemi. Niektórzy cierpią bardzo, inni mniej. Niektórzy przeżywają dzisiaj tam radość, szczęście, ale wiemy, że cierpienie jest blisko, że dzisiaj radość, jutro może być płacz. A tu czwarty werset 21 rozdziału, opis właśnie tego świata przyszłości. Tu jest taka aktywność Boga względem nas, zobaczcie. I otrze wszelką łzę z oczu ich. I śmierci już nie będzie. Ani smutku, ani krzyku, ani mozołu już nie będzie. Albowiem pierwsze rzeczy przeminęły. Teraz zostajemy zaproszeni w taką troszkę podróż, można powiedzieć, krajoznawczą. Nie? Jedziemy zwiedzać to nowe miasto, które wstępuje na nową ziemię. I przyszedł jeden z 7 aniołów, którzy mieli 7 czasz napełnionych 7 ostatecznymi plagami. I tak się do mnie odezwał. Chodź, pokażę ci oblubienicę, małżonkę baranka. I zaniósł mnie w duchu na wielką i wysoką górę. I pokazał mi miasto święte Jeruzalem, zstępujące z nieba od Boga, mające chwałę Bożą. Blask jego podobny do blasku drogiego kamienia, jakby jaspisu lśniącego jak kryształ. Miało ono potężny i wysoki mur. Miało 12 bram, a na bramach 12 aniołów i wypisane imiona 12 plemion synów izraelskich. Od wschodu 3 bramy i od północy 3 bramy i od zachodu 3 bramy i od południa 3 bramy. A mur miasta miał 12 kamieni węgielnych, a na nich 12 imion 12 apostołów baranka. A ten, który rozmawiał ze mną, miał złoty kij mierniczy, aby zmierzyć miasto i jego bramy i jego mur. A miasto jest czworokątne i długość jego taka sama, co szerokość. I zmierzył miasto kijem mierniczym na 12 000 stadiów. Długość jego i szerokość i wysokość są równe. Zmierzył też mur jego, który wynosił 144 łokcie według miary ludzkiej, którą się posłużył anioł. A mur jego zbudowany był z jaspisu. Samo miasto zaś ze szczerego złota, podobne do czystego szkła. Kamienie węgielne muru miasta były ozdobione wszelakimi drogimi kamieniami. Kamień pierwszy to jaspis, drugi szafir, trzeci chalcedon, czwarty szmaragd,
5. sardoniks, 6. karneol, 7. chryzolit, 8. beryl, 9. topaz, 10. chryzopras, 11. hiacynt, 12. ametyst. A 12 bram to 12 pereł, a każda brama była z jednej perły. Ulica zaś miasta to szczere złoto, jak przezroczyste szkło. Lecz świątyni w nim nie było. Nie widziałem, albowiem Pan Bóg Wszechmogący jest jego świątynią oraz baranek, a miasto nie potrzebuje ani słońca, ani księżyca, aby mu świeciły, oświetla je bowiem chwała Boża, a lampą jego jest baranek. I chodzić będą narody w światłości jego, a królowie ziemi wnosić będą do niego chwałę swoją. A bramy jego nie będą zamknięte w dzień, bo nocy tam nie będzie. I wniosą do niego sławę i dostojeństwo narodów. I nie wejdzie do niego nic nieczystego, ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie. Tylko ci, którzy są zapisani w księdze żywota baranka. No tam jeszcze ten opis jest kontynuowany, ale no, żeby tak jeszcze trochę dłużej z wami czytać tę księgę, no to w tym momencie postanowiłem przerwać narrację. Zresztą no, tu widać, redaktorzy też dokonali tutaj, że tak powiem, cięcia i rozdział 21 się w tym miejscu kończy. Przypominam, że podział na wersety i rozdziały jest dziełem ludzkim, nie boskim. To już redaktorzy tych wydań, tłumaczeń tu albo dopisują sobie te na przykład takie śródtytuły Nowe Jeruzalem, Nowe Niebo, Nowa Ziemia, to tam w różnych Bibliach będziecie mieć różne te tytuły. Podział na rozdziały i wersety też jest dziełem ludzkich autorów. Tu chyba troszeczkę nietrafiony, nie? Zgadzacie się, że powinien być 22 rozdział od 6 wersetu. No to to bym zrozumiał, nie? I wtedy cały epilog byłby oddzielnym rozdziałem, a tu dalej by szedł opis tego końca czasów, tego, co Bóg dla nas przygotował. No ale jak już tak zrobili w przeszłości, to my też to uszanujemy. Mówiłem, że to jest wycieczka, powiedzmy, geograficzna. Ciekawe jest, kto go bierze, kto apostoła Jana bierze, zabiera na tę wycieczkę. Zwróćcie uwagę. Jeden z siedmiu aniołów, którzy wcześniej mieli te czasze napełnione gniewem Bożym i wylali te czasze z ostatecznymi plagami na ziemię. No to jakby ktoś myślał, że to byli jacyś źli aniołowie, jacyś diabły czy coś takiego, no to już teraz chyba takich, no, takich myśli nie ma. To byli ci aniołowie na służbie Boga. Tylko wtedy ich zadaniem było wylanie gniewu Bożego. I zrobili. Czyli to też było dobre. Wylanie gniewu Bożego na zbuntowaną ziemię, która przyjęła panowanie Antychrysta, przyjęła panowanie diabła, było czynem dobrym i sprawiedliwym. Ten sam anioł teraz mówi: chodź, pokażę ci małżonkę baranka. I tu ciekawostka. Zobaczcie, że to miasto końca czasów nazywa się Jerozolima. Bóg się ewidentnie pomylił, nie? To jest dowód na błędy w Biblii, bo jakie tu miasto powinno być wedle religii katolickiej? No Rzym! A patrzcie, Żydzi znowu! Aha. No Rzym się pojawia, pamiętamy, ale w rozdziale 17 i niezbyt, że tak powiem, w chlubnej roli. No chyba, że ktoś uważa, że wielka K, no to jest jakaś chluba, a to już mu, że tak powiem, de gustibus ca i tak dalej. W każdym razie zobaczcie, że z tym antysemityzmem to lepiej trochę uważać. Nie? Tak bym
przestrzegał tu różnych towarzyszy, szczególnie z niektórych ruchów narodowych, żeby zbastowali, jeśli nie chcą mieć rzeczywiście przeciwko sobie samego Boga. Bo zobaczcie, że to miasto się nazywa Nowa Jerozolima. Oczywiście to nie jest ta Jerozolima, która jest dzisiaj, ale zobaczcie, że nazwa została zachowana. Nie? I nie tylko nazwa. Widzieliście bramy. Jak one się nazywają? Zobaczcie, to są bramy oblubienicy. Bramy miasta, w którym jest Kościół Jezusa Chrystusa. A jak nazywają się bramy? Ta, od żydowskich plemion normalnie się nazywają. Noż to zobaczcie, nie przypadek z tą Jerozolimą, nie? Nie ma tutaj świętego Onufrego, ani świętej, nie wiem, tu już tam dam sobie tego. Tylko zobaczcie, są bramy od 12 plemion izraelskich. Pamiętacie tych 24, brzydko tam nazwanych przez tłumacza tej Biblii, starców, zaraz, żeby tak, no starszych, nie żadnych tam starców, starszych, nie? Pamiętacie, że ich było właśnie 24 i mówiłem, no skąd ta liczba się wzięła? To jest połączenie, zobaczcie, drugi rozdział listu do Efezjan, połączenie ludu Bożego Starego Testamentu z ludem Bożym Nowego Testamentu. W jedno, już nie ma tego muru nieprzyjaźni. Nie? Bo tu oczywiście też nie ze strony tylko antysemitów jest nieprzyjaźń w stosunku do Żydów, ale i ze strony sporej, sporej części Żydów jest ogromna pogarda dla innych narodów. Nie? Także tu Biblia, że tak powiem, równo pokazuje, że ta nienawiść jest po obu stronach muru, a Jezus właśnie ten mur już zburzył. Już zburzył. W Kościele są Żydzi i narody razem, mając jednego Pana i jednego Zbawiciela, Jezusa Chrystusa. Nie? Mamy tych 12 bram, ale kamienie węgielne, a to już są od apostołów Jezusa. Zobaczcie, znowu ten obraz z samego początku, zdaje się, jeśli dobrze pamiętam, z 4 rozdziału Apokalipsy, nie? 24 starszych widzi na samym wejściu do nieba. W centrum oczywiście, wokół tronu i tak dalej, widzi apostoł Jan i tu nowe miasto. I znowu mamy 12 patriarchów i 12 apostołów Jezusa Chrystusa. No, już tam powiem, wszyscy to Żydzi, no ale to już, to tak między nami dodam. A teraz, no już mamy ten etniczny, że tak powiem, wstęp za sobą. Przejdźmy do walorów tych, można powiedzieć, architektonicznych. No tu jest ciekawa budowla. Nie jest ona jasno i szczegółowo opisana. Nie? Najpierw jest czworokąt podany, a potem, zobaczcie, w 16 wersecie jest, że tu kwadrat, a wysokość taka sama jak szerokość i długość. No toż to z tego wychodzi ostrosłup. Rzeczywiście większość, że tak powiem, takich ludzi, którzy próbuje jakoś wizualnie przedstawić te rzeczy z Apokalipsy, to rysuje tutaj jakiś ostrosłup, coś jak piramida takiego, nie? Wtedy można rzeczywiście na polu kwadratu zbudować taką piramidę, ostrosłup i to by pasowało. Nie rozstrzygam tego, jak to jest, choć wysokość jest podana taka sama jak długość i szerokość, ale zobaczmy te wymiary, jeśli chodzi o powierzchnię, bo tu na pewno, niezależnie czy to jest ten ostrosłup, czy jakiś tam niższy prostopadłościan, czy jakoś jak to wygląda w przestrzeni, nie wiemy, ale rzut mamy. Czyli podstawę na tej wielkiej górze, widzimy, bo to schodzi z góry gdzieś w okolice tej wielkiej góry, mamy podaną i to jest 12 tysięcy stadiów, czyli takich chyba to od stadion jest, tak mi się to jakoś kojarzy. Przyjmuje się, że to jest 185 metrów ten stadion, nie? Czy... Stąd no tu prosta matematyka. I już nam wychodzi zarówno długość boku tego miasta, jak i powierzchnia.
To już tam zostawiam wam szczegółowe obliczenia. My tu liczyliśmy, wychodzi nam powierzchnia około 5 milionów kilometrów kwadratowych. To tak jakby na polski przeliczyć, to 16 z kawałkiem. 16 z niewielkim kawałkiem. 16 razy powierzchnia Polski, to takie wielkie to miasto będzie. Jeśli by to przeliczyć na całą Europę, ona tam ma właśnie około 10 milionów kilometrów kwadratowych, no to pół Europy, nie? Czyli tak by, ja nie wiem, tu proszę o pomoc, czy jakby tak gdzieś tu na naszych kresach zrobić kreskę, to by tak wyszło, że to tak w lewo, no to już tak właśnie, tak mi to pasowało. Czyli tak jak Polska, czyli koniec cywilizacji chrześcijańskiej, łacińskiej, tak się mówiło, nie? Czyli zachodniej, nie? I tak pójść na zachód, no to wszystko to by było te 5 milionów kilometrów kwadratowych, a później jeszcze do Uralu następne 5, nie? Czyli zobaczcie, miejsca jest w cholerę, nawet jeśli byłoby tylko płasko, nie? A tu jeszcze w górę, tu jeszcze kawał w górę, czyli różne tam poziomy mogą być w tym mieście przyszłości. Także to dla tych, którzy mówią, żeby się tam wszyscy nie zmieścili, nie? Kiedyś czytałem te przeliczenia, to jakby wszystkich ludzi dzisiaj wziąć, tych co jest tam, nie wiem, prawie 8 miliardów czy ile tam jest, to gdzieś tam by się w jednym mieście oni z istniejących miast i tam nawet mniej, jeszcze na niewielkich powierzchniach by to się tam całe nasze towarzystwo dzisiaj mieściło. Także tu miejsca jest ho, 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 za górami, za lasami i jeszcze więcej, nie? Nawet jakby wszystkich ludzi chcieć tam, że tak powiem, umieścić. Stąd, a ktoś powie, to pewnie symbole. Toż nie mogłoby tak być napisane za górami, za lasami, miejsca w cholerę i ciut, ciut. A tu są jakieś konkretne dane. No zobaczcie, Biblia zaczyna się od bardzo konkretnych danych. Mówię o Księdze Rodzaju i tam pierwsza budowla taka wielka, no to jest Arka, nie? I tam jest właśnie wysokość, tam długość, szerokość. Jak to tam dzisiaj ci, którzy zajmują się budową statków, przeliczają, to mówię, to tak mniej więcej tankowce są budowane. Idealne wymiary, żeby na falach oceanicznych sobie najlepiej taka bryła radziła. No aż patrz, skąd ten Noe ciemny, nie? Pasterz odurzony, jak to mówi najmądrzejsza z niewiast polskich w pewnej, że tak powiem, bardzo ograniczonej sferze tych niewiast. Nie wszystkich, bo to bym, że tak powiem, obrażał kobiety, a nie, absolutnie nie jest to moim zamiarem. Skąd ten Noe wziął takie, że tak powiem, szczyt techniki budowy statków współcześnie? No to dlatego ja z pokorą traktuję te liczby, które Bóg podaje. Potem świątynia jerozolimska, znowu przecież mówię ta ziemska, też konkretne wymiary wszystkiego, wcześniej ta przenośna, później ta murowana. Wszystko ludzie Boży zawsze czytali, brali tyczkę czy tam sznur mierniczy, odmierzali i budowali tak, jak Bóg powiedział. Noż to jak i tu się te liczby pojawiają, toż dlaczego mamy mówić, że to jest za górami, za lasami, lat milionów, dinozaury, nie wiadomo skąd i komu i tak dalej. Ja tylko jednych liczb nie traktuję poważnie. Wiecie, których? No jak te kucypały opowiadają na tych lekcjach ewolucji, że to tam 150 milionów tego to na pewno tam było. Noż który z nich widział, który z nich wie? A co książka, to nowe liczby, no i tak dalej, no to kpina i tak dalej. A zobaczcie, świat się rajcuje tymi liczbami podawanymi przez tę pseudonaukę, a kiedy Biblia jasno, Bóg jasno mówi o liczbach, to mówi, to na pewno jakieś symbole. Nie, to jest dokładnie odwrotnie właśnie. Te liczby się już obroniły i ta tu podana również się obroni. No tu już mówiłem we wstępie, że tu są te porównania do tych kamieni węgielnych, do tych różnych kamieni, tych no, szlachetnych czy półszlachetnych, złoto przezroczyste, nie, perła, wielka brama, bo tutaj wiecie, to jakieś ogromne będą i te mury i to wszystko, nie? I zobaczcie, z jednej perły, on mówi. Słucham? No to już nie wiem, Małżuś musiał być, to profesor Rychwałd kiedyś może się zająć taką perłą. Pewnie mu wyjdą już tryliony lat, żeby taką perłę wyhodować. Nie wiem skąd Jan wiedział, że to jest z jednej perły. Być może ten anioł mu podpowiedział. Nie wiem, no ale tak tu pisze. Kolejna ciekawostka. Czekajcie, nie pisze, tylko jest napisane. A to widzicie, przepraszam purystów, jest napisane. Nie? Bo zaraz tu dostanę listy z pogróżkami, że język polski kalam. No to staram się, tu pokornie się poprawiam. Jest napisane. Ciekawa jest sprawa świątyni. Zobaczcie, kiedy apostoł Paweł pojechał do Aten, to mówi, ojej, już mi łeb czacha paruje, już nie mogę. W duchu normalnie mało go nie rozsadziło, jak widział bałwochwalstwo. Na każdym rogu ulicy był jakaś Afrodyta, Zeus, Teus, nie wiadomo co. Ale się opanował. I kiedy przyszedł im głosić Ewangelię, no to już wiecie, to zobaczcie sobie 17 rozdział Dziejów Apostolskich. W każdym razie on mówi, Bóg nie mieszka w świątyniach ręką zbudowanych. Ręką człowieka zbudowanych. Nie mieszka. To są ładne może architektonicznie dzieła, chociaż teraz to dużo pokrak robią. Niestety, tu władza, że tak powiem, pozwolenia daje. Jest takie osiedle w Lublinie, LSM się nazywa. Ono jest tam, podlega niby ochronie tam konserwatorskiej, takiej w sensie tam krajobrazowo-urbanistycznej i tak dalej. To nawet przyjeżdżają wycieczki, żeby oglądać. To takie tam w latach 60. zdaje się powstawało. Hansen, tak? Dobrze jakoś kojarzę? No, taki architekt, taką koncepcję takiego fajnego dla ludzi przyjaznego osiedla, bo wcześniej, no to wiecie, tam trzeba było jak najwięcej, te człowieki z żelaza czy z marmuru, już nie pamiętam z czego, no to oni tam cegła, żeby budować wszystko szybko. No a ten Hansen stwierdził, że no jednak ludzie lubią piękno, to on już nie powiedział, ale może i w to wierzył, że to Bóg tak stworzył człowieka, że lubi, kocha piękno, chce być w otoczeniu pięknym, no i zrobił fajne osiedle LSM, nie? To się tak nazywa. Mówię, przyjeżdżają wycieczki, to tam różne, tak? A dlatego mój pierwszy kontakt w Lublinie to właśnie było to osiedle. Tam mieszkałem w internacie i chodziliśmy. Tam takie sklepy są, taka część targowa. Cechuje się takimi fajnymi daszkami, nie? Ja powiem wam tak, ale tego nie powtarzajcie, to po cichu. To w naszych czasach nazywało się burdeliki. Gdzie idziesz? A, na burdeliki, nie? Jarek gdzie poszedł? No na burdeliki, nie? No to ten akademik, znaczy dzisiaj to już jest akademik UMCS-u, wtedy część tego akademika to był internat, dokładnie taka bursa i tam przyszło mi mieszkać na pierwszym rogu, także to na pierwszej, nie, to się nie nazywa pierwsza klasa, nie? W pierwszej klasie, bo to w liceum było. Lat 14 chyba wtedy miałem i wtedy swoją wybrankę. A czekaj, to już nie ta historia, wracam. W każdym bądź razie, tam był też dom kultury na takim wielkim, fajnym placu, plac zabaw, przedszkole i tak dalej. No, ale kościół powiedział, ale kościoła nie ma. No, widać, że pan Hansen czytał Apokalipsę i jakoś mu nie był tam potrzebny do tego szczęścia. No toż jak tam, szara bara, hura tego. I rozwalili ten wspaniały, tu niby się chwalą nim, hansenowski dom kultury i postawili potworka Malbork. Normalnie w środku tego osiedla Malbork. Można sobie zobaczyć w Lublinie. Proszę bardzo. To jest właśnie zblatowanie, że tak powiem, tronu i ołtarza. Widać także, czyli władzy politycznej z władzą kościelną, można potworka postawić nawet w środku takiego chronionego, że tak powiem, osiedla. Każdy może to w Lublinie zobaczyć. Rzeczywiście wygląda to ohydnie. Moja tam wrażliwość architektoniczna może nie jest najwyższych lotów, ale nawet ja się, że tak powiem, wewnętrznie gorszę, kiedy przechodzę przez tę część LSM-u. Tu świątyni nie ma. Dlaczego? Bo sam Bóg jest pośród swojego ludu. Sam Bóg jest jego świątynią oraz baranek. Tu zobaczcie, nie? Ci, którzy mają problem z boskością Jezusa. Świątynia, no to jest miejsce, gdzie się oddaje cześć jakiemuś bóstwu. I zobaczcie, tu jest Bóg oraz baranek jest świątynią tego nowego Jeruzalem. Warto o tym pamiętać. Oczywiście też nie potrzeba słońca, nie potrzeba księżyca, bo już świeci Jezus. No, pytanie, zaraz ktoś powie, a skąd się wzięły te narody w 24 wersecie? Jest to no, pytanie, na które tu nie ma odpowiedzi, czyli musimy teraz, że tak powiem, kombinować. I będą zapewne różne koncepcje. Najkrócej mówiąc, koncepcja wydaje się najbardziej oczywista, to, że pamiętacie tysiącletnie królestwo, czyli coś, co poprzedza to nowe Jeruzalem. Tam szatan jest spętany przez 1000 lat, Jezus króluje, wszystkie narody mogą zobaczyć, jak wspaniały jest Jezus, jak wspaniałe są Jego rządy na wszystkich poziomach życia człowieka. I na koniec szatan zostaje spuszczony z łańcucha i zaczyna znowu buntować. I ze wszystkich tych krańców ziemi idą armie przeciwko Jezusowi. Nie? I ta ostateczna bitwa, no to wszystko fajnie. Przyjmuje założenie, że nie wszyscy dali się zbuntować. I ci, którzy nie dali się zbuntować, właśnie przeszli do tego nowego świata. Nie są w tym nowym Jeruzalem, nie są oblubienicą, nie? Bo czas, że tak powiem, jakby to powiedzieć, stworzenia oblubienicy, chyba tak to trzeba powiedzieć, nie? Się skończył, ale są też w tym nowym świecie. Tak se kombinuje, jak macie lepszy pomysł, dzielcie się, będziemy nad tym na przykład jutro więcej deliberować. 27 werset, zobaczcie, jeszcze raz powtórzone jest zbawienie z łaski. I nie wejdzie do niego nic nieczystego, ani nikt, kto czyni obrzydliwość i kłamie. Czyli uczynkami to możesz coś zasłużyć, ale na inną wycieczkę krajoznawczą. Tu, że tak powiem, nie ma dużo, tylko jest jezioro Ognia i Siarki i tam, że tak powiem, anioł nikogo z naszych nie wziął na wycieczkę i też się tam nie polecam pchać. A w tym mieście są tylko ci, którzy są zapisani w Księdze Życia Baranka. A o tym, jak się do niej dostać, trzeba wezwać Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela. Mówiłem już wielokrotnie. Jeśli ktoś chciałby więcej, to też na kazaniu w ostatnią niedzielę też ten problem poruszyłem. Ja mam tyle. Czy ktoś ma może jeszcze jakąś uwagę, pytanie? To jeszcze chwilę mamy. Mamy jakieś może głosy z czatu?
Jest jeszcze pytanie do poprzednich nagrań. Marcin Dacyna. Jak rozumieć ten opis sądu z Ewangelii, bo jest inny niż w Apokalipsie? W Ewangelii ludzie idą na prawo i lewo, ci z prawej są zbawieni.
Prawdopodobnie chodzi o sąd z 25 rozdziału Mateusza, tak? Zawsze proszę o podawanie parametrów. Tak odpowiem na to pytanie, bo takie rozumiem. To są inne sądy. To są inne sądy. To nie jest opis tego samego sądu. Tamto to jest sąd narodów i podstawą będzie ich stosunek do Izraela, czy kiedy Izrael był prześladowany w tym czasie końca, to ci inne narody pomagały Izraelowi, czy też nie. Z tego powodu tam to jest, można powiedzieć, że tak powiem, kodeks, nie? Czyli że się no, jest winnym albo niewinnym. To jest ten sąd z 25 rozdziału Ewangelii Mateusza. Proszę sobie sprawdzić, czy tam mówię inaczej niż jest. To każdy niech sobie przeczyta, każdy umie czytać, każdy ma Biblię. Jeśli nie, to wysyłamy o różne formaty. Mamy oczywiście taki większy Nowy Testament. Piszcie kontakt @megakościół.pl wam wyślemy taki, albo też tu mam takie mniejsze. Tu można sobie nosić w kieszonce, jak ktoś ma. Każdy niech sobie sam sprawdzi. A tu w 20 rozdziale to jest sąd nad wszystkimi grzesznikami, nie? Wszystkimi zmartwychwstałymi grzesznikami, którzy nie zawołali do Jezusa Chrystusa. Mówię tak troszeczkę w uproszczeniu. I jeśli ktoś na tym sądzie się znajdzie, to wyrok jest jeden. Potępienie. I tutaj tym można powiedzieć kodeksem, czy tym, co różnicuje tych ludzi na sądzie, że jedni winni, drudzy niewinni,
to jest Księga Życia Baranka. Jeśli ktoś jest zapisany w Księdze Życia Baranka, czyli zawołał do Jezusa o zbawienie, jest obmyty Jego krwią ze wszystkich swoich grzechów, dlatego za te grzechy nie zapłaci. Ci z kolei, którzy do Jezusa nie przyszli, staną na tym sądzie, ich uczynki zostaną pokazane, ich grzechy zostaną pokazane i wyrok zostanie sprawiedliwie wydany. Wieczne potępienie. Dlatego tak ważna jest misja chrześcijańskiego Kościoła, misja chrześcijan, którym Jezus nakazał: idźcie i głoście tę dobrą nowinę o darmowym zbawieniu tylko z mojej łaski, nie przez sakramenty, nie przez członkostwo w organizacjach, jakich by nie było. Każdy, który próbuje jakieś rytuały albo członkostwo w organizacji dopisać, jest oszustem zwykłym. Bo Jezus stoi i kołacze do twojego serca bez żadnych pośredników, bez żadnych organizacji. On cały czas stoi i kołacze i chce cię przekonać, że idziesz do piekła, a On chce ci dać za darmo bilet do nieba, ratunek. Jeśli nie skorzystasz, sprawiedliwie zostaniesz osądzony. I to jest sąd 20 rozdziału Księgi Apokalipsy. Myślę, że czas na modlitwę końcową. I do jutra. Dziękujemy Ci, Ojcze, że dałeś nam ten przywilej żyć w czasach, kiedy Ewangelia jest głoszona. Dziękujemy Ci, że usłyszeliśmy kołatanie Jezusa do naszego serca. Zrozumieliśmy, jak bardzo jesteśmy winni wobec Ciebie i zapragnęliśmy powrotu i rozpoznaliśmy w Jezusie tego, który swoją krew przelał, żeby zmyć nasze winy i grzechy. Niech będzie Ci chwała, Panie Jezu, za to, co zrobiłeś na krzyżu Golgoty na wieki wieków. Amen. Do zobaczenia.